Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest profesor Piotr Skubała.
Dzień dobry.
Witam profesora serdecznie. Spotkaliśmy się w świetle wydarzeń, które dzieją się tutaj w naszym uniwersytecie, czyli Seminarium Zielona Energia. Pana przedstawienie dotyczyło transformacji energetycznej, która czeka tutaj każdego z nas w kontekście tego, co dzieje się, tego całego kryzysu energetycznego i nie tylko. No więc chyba takie pierwsze pytanie, które dotyczy każdego z nas. Przed jakim transformacją staje przeciętny Kowalski?
Znaczy, no my stajemy przed wyzwaniem jako ludzkość, no albo zdołamy zmienić gospodarkę, energetykę, ale nie tylko, bo to jest kwestia zmiany naszego stylu życia, wartości, jakimi się kierujemy. Musimy po prostu inaczej żyć na tej ziemi. Także ta zmiana dotyczy wszystkich aspektów naszego życia. Zresztą Europejski Zielony Ład to nie jest kwestia tylko redukcji emisji gazów cieplarnianych i gospodarki o obiegu zamkniętym, zeroemisyjnej, ale to jest zmiana wszystkiego, mówiąc ogólnie. Także jeżeli chcemy zażegnać kryzys klimatyczny, ale również kryzys bioróżnorodności, bo mamy wiele kryzysów, a szczególnie te dwa, klimatyczne, bioróżnorodności, no to musimy podjąć to wyzwanie, każdy z nas. Ja podkreślałem w tym wystąpieniu na seminarium, że transformacja klimatyczno-energetyczna to zmiana gospodarki, ale to przede wszystkim zmiana wartości i stylu naszego życia. Jeżeli chcemy zapewnić sobie przyszłość, to musimy nauczyć się żyć w sposób inny, bezpieczny, przyjazny dla otoczenia, przyjazny dla planety, dla innych, no ja mówię, istot pozaludzkich. I ludzkich oczywiście, ale i też istot pozaludzkich. Także to jest inny świat. Czy lepszy, czy gorszy? Zdecydowanie lepszy, bo ten świat, w którym żyjemy, gospodarka, jaką mamy, energetyka, jaką mamy, no ona po prostu niszczy podstawy naszej cywilizacji, podstawy naszego funkcjonowania. Także każda zmiana będzie lepszą, konieczną i lepszą. Czeka nas, jeżeli zdołamy zrealizować to zadanie, lepszy świat, bardziej przyjazny i dla ludzi, i dla przyrody, dla innych istot.
Pan dr Ludomir Duda, z którym rozmawiałem, wykazywał tutaj, że jesteśmy daleko w tyle, jeżeli chodzi o Zachód, my Polacy, bo te wszystkie nowości, te wszystkie zmiany były wprowadzane przez lata. To były 50 lat ciężkiej pracy i walki o to, a my to byśmy chcieli tak na już, w przeciągu 10 lat. Jak pan się na to zapatruje? Jesteśmy faktycznie daleko w tyle, czy te rzeczy już były wprowadzane, opracowywane, tylko my jakoś czekaliśmy i jak to z pana perspektywy wygląda?
Znaczy Unia Europejska jest liderem tych przemian, bo przypomnijmy, Unia Europejska wprowadziła Europejski Zielony Ład, ale również poboczne dyrektywy czy strategie, ja tutaj przypomnę unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, która oznacza po prostu zajęcie się na poważnie ochroną przyrody, szczególnie tej resztek naturalnej przyrody, ale to jest też strategia leśna Unii Europejskiej 2030, która zakłada zupełnie inne podejście do lasu i troski o las. Jest wiele działań zaplanowanych przez Unię Europejską. Gdyby się to udało zrealizować, ja będę szczęśliwy i daję to jakąś nadzieję. Chociaż, jeżeli sobie uświadomię, że dopiero wprowadzenie takich zmian w skali globalnej świata, jeżeli wszyscy tak zaczną działać, funkcjonować i transformować gospodarkę i nasze życie zmieniać, no to wtedy możemy być pewni, że jesteśmy bezpieczni i zapewniamy sobie szczęśliwą przyszłość. Polska niestety troszeczkę tak okoniem staje w stosunku do planów Unii Europejskiej, co mnie osobiście zasmuca, no bo wiemy, słyszeliśmy o tym, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, emisję gazów cieplarnianych, no mamy do 2030 roku w Unii Europejskiej o 55% ta emisja ma spaść, do 2050 mamy mieć zeroemisyjną gospodarkę bez udziału paliw kopalnych. A my niestety, wykazujemy to przywiązanie do paliw kopalnych i politycy niektórzy głośno to przywołują ciągle, chociaż to na krótką metę działa. Na szczęście opozycja w naszym kraju już mówi zgodnym tonem, opowiada się za transformacją, za odnawialnymi źródłami energii, za jak najszybciej odejściem od paliw kopalnych. Także to jest jakby pozytywne, że nie cała elita polityczna się wypowiada, takie wykazuje przywiązanie do węgla, tylko część obecnie rządząca. Również z takich innych działań, których nie jestem zadowolony, to w tej chwili trwa szczyt dotyczący bioróżnorodności. Konferencja, tak zwany COP15, konferencja stron konwencji dotyczącej różnorodności biologicznej, no niestety ona się słabo przebija do mediów, do świadomości społecznej, a tam rozgrywają się kluczowe kwestie naszej przyszłości, ochrony bioróżnorodności. Tam się nie pojawił prezydent naszego kraju, czy minister klimatu, na razie pani Anna Moskwa też, nie wiem, czy tam dotrze. Są raczej no, osoby na niższych stanowiskach.
To nie jest ten KOP, którego Polacy byli też gospodarzami, chyba 3 czy 4 lata temu w Katowicach?
Znaczy, myśmy byli 3-krotnie gospodarzami szczytów klimatycznych, a mówię o szczycie dotyczącym bioróżnorodności.
Czyli to jest coś zupełnie innego.
Coś zupełnie innego. To jest konwencja dotycząca różnorodności biologicznej, a tamte zmian klimatu. No niestety, ja uważam, znaczy wiele osób uważa, że kwestia zmian klimatu i bioróżnorodności to są równie ważne kwestie, które powinny być jednocześnie rozwiązywane. Zresztą 2,5 roku temu ukazał się wspólny raport IPCC, czyli Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, Agendy ONZ-u i IPBES, czyli Międzyrządowego Panelu do Spraw Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu, Agendy ONZ-u. I dwie te agendy ONZ-u mówiły, że my musimy wspólnie o tym mówić i rozwiązywać te problemy. Nie możemy się skupiać tylko na redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale musimy zatroszczyć się, powstrzymać niszczenie bioróżnorodności. I w tej chwili trwa szczyt klimatyczny. Czekam, wiele osób czeka na rezultaty. Czy tam podejmujemy przynajmniej takie kroki, jak na tych szczytach klimatycznych, a nie jest to takie pewne. No, tu też się dowiaduję, że no, raz, że wysokiej rangi reprezentanci Polski tam no, nie pojawili się i podobno strona polska no, chce złagodzić te postanowienia dotyczące bioróżnorodności, o które zabiega cała Unia Europejska. Także i w kwestii węgla, i w kwestii przyrody, no my nie jesteśmy liderami tych zmian, szybkich zmian, ale wierzę to, że Unia Europejska jest na tyle sprawnym, silnym, że no, transformacja i ta energetyczna związana ze zmianami klimatu i ta dotycząca bioróżnorodności, no będzie postępowała.
Pytanie, czy my w ogóle jesteśmy gotowi, bo rozmawiamy tutaj o tej bioróżnorodności, o tym, że jesteśmy przywiązani do paliw kopalnianych, ale no, my tak naprawdę nie jesteśmy chyba gotowi na to, żeby czerpać energię z czegokolwiek innego, czy mylę się?
Czy jesteśmy gotowi? Czy da się stworzyć świat z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii?
Tak,
energię
tak,
jądrową
do tego.
Możemy zostawić.
Ale też będę o nią pytał.
To może za chwilę. Natomiast w oparciu o odnawialne źródła energii, rozwiązania technologiczne mamy. Jest ich cała gama.
Czy mógł pan wymienić?
Energia słoneczna i wiatru jest tą podstawową, na której mamy wystarczającą ilość słońca i wiatru i rozwiązań temu służących. Są oczywiście inne, geotermalna, wodna już raczej nie, bo ona też bardzo jest wpływająca negatywnie na funkcjonowanie przyrody, jeżeli to na niewielką skalę.
No ale wiatraki chyba też.
Wiatraki, znaczy każdy rodzaj energii wpływa, bo panele słoneczne też, bo zużywamy surowce, jeżeli to nie jest poddane recyklingowi, to też to będzie miało negatywny wpływ, ale ilość emisji gazów cieplarnianych w wypadku wiatrowej czy słonecznej jest no, kilkadziesiąt razy, jeżeli nie więcej, mniejsza niż przy spalaniu węgla, ropy, gazu. No, ilość na przykład wypadków też śmiertelnych związanych ze spalaniem paliw kopalnych czy używaniem no, jest zdecydowanie mniejsza. Także niewątpliwie odnawialne źródła energii są dużo, dużo bezpieczniejsze. Chociaż też trzeba pamiętać o jaką nam chodzi energetykę odnawialną. Nam nie chodzi o energetykę odnawialną, żebyśmy zabudowali wszystkie wolne przestrzenie, Saharę czy nasz Bałtyk farmami ogromnymi. To musi być rozproszona energetyka obywatelska. O tym się mówi, że to jest ta przyszłość pożądana. Im większy będzie udział rozproszonej energetyki obywatelskiej i to jest ta zmiana, która wymaga naszego zaangażowania. Bo w tej chwili no to my płacimy rachunek i jakby nic nas nie interesuje, ale płacimy ogromne pieniądze. Jeżeli to będzie nasza energia obywatelska, no to ona będzie po zainwestowaniu dla nas za darmo.
Czyli mówimy o tych klastrach energii, tak? Czy nie?
No tak, każdy jakby budynek, każde osiedle, każda firma jakby wytwarza energię, sprzedaje do sieci, no w razie potrzeby kupuje, wymieniamy się tą energią, jesteśmy powiązani w sieć. I no, wiele osób to podkreśla, że to jest ten pożądany model. Czy to się da osiągnąć przy pomocy OZE? No warto przypomnieć, że są kraje, które w 100% albo niemal w 100% funkcjonują w oparciu o odnawialne źródła energii. W Europie jeszcze nie ma takiego kraju, który w 100% krajach, ale blisko jest Szwecja, Norwegia. Natomiast no, są takie kraje jak chociażby Kostaryka, Nikaragua, o dziwo, no Kenia, kraj afrykański, który w połowie ma z odnawialnych źródeł energii. Ale sąsiadujący z nami kraj Niemcy, 40% ponad energetyki właśnie takiej prosumenckiej, obywatelskiej z OZE. Także da się to zrobić i to nie jest tak bardzo długi czas, bo w wypadku jeszcze Urugwaju nie wymieniłem, to w ciągu około dekady dokonali przeskoku z 20% chyba do 100% odnawialnych źródeł energii. No bo mamy rozwiązania, no wiemy jak to zrobić. Tak, ale pamiętajmy jeszcze o jednym, jeszcze jedną rzecz warto, bo jeżeli my jako świat przejdziemy z nieodnawialnych na odnawialne źródła energii, a będziemy żyli tak jak żyjemy, marnowali tak jak marnujemy, żyli ponad stan, no to i tak zniszczymy ten świat, wyczerpiemy zasoby. Konieczna jest efektywność energetyczna, tak, musimy tak budować miasta, tak budować budynki, a to się da, to jest możliwe i to kosztuje, pan Duda pewno o tym opowiadał, że to nie są różnice jakieś cenowe, da się zbudować budynek, który jest pasywny, który minimalną ilość energii
jest to teraz
zużywa.
Bardzo popularne w internecie właśnie te domy pasywne czy autonomiczne, ale mam też takie pytanie, przepraszam, że panu profesorowi przerwę. Jak w tym wszystkim wkomponować bloki? Cały czas zastanawiam się, w jaki sposób one mogłyby być samowystarczalne. Czy faktycznie zamontowanie pompy ciepła i fotowoltaiki już sprawia, że te bloki, które są już ocieplone, mogłyby być samowystarczalne, czy są jeszcze jakieś rozwiązania, które mogłyby pomóc w tym wszystkim?
Tak, no nie jestem budowlańcem i nie znam się na tym, ale no bloki tak, to mieszkalne, te iluś tam piętrowe, no to jest ten bagaż przeszłości. Czy można tutaj coś zrobić? No tak jak pan wspominał, no jeżeli się te pompy ciepła, czy panele, no przecież ile my mamy dachu, które są no, niezagospodarowane, które mogłyby, chociażby to było te kilkanaście, a może i 20-30% energii zaoszczędzonej, w ten sposób zaoszczędzony węgiel, czy no powiedzmy to paliwo kopalne, to już to jest jakiś postęp.
Właśnie chodzi mi o to, czy Unia w tym Zielonym Ładzie, o którym pan wspomina, ma pomysł właśnie na te szeregowce, bo jedno to jest domy mieszkalne, które jakby nie było zużywają najwięcej, ale co z przeciętnym Kowalskim?
No, trzeba zrobić wszystko, żeby one były ocieplone, a wiele budynków jest nadal nieocieplonych albo kiepsko ocieplonych, a warto pamiętać, że taki budynek stary, nieocieplony i z zastosowaniem najlepszych tutaj jakichś technologii, materiałów, to pozwala nawet do 60% zaoszczędzić energii, także to jest ogromny zysk i warto o to walczyć, bo pamiętajmy, że te pieniądze się zwrócą. Te pieniądze też oznaczają, że mniej osób, środowisko będzie bezpieczniejsze, mniej osób zachoruje, no bo wiemy, kwestia spalania paliw kopalnych, to zmiany klimatu, ale i smog, i no, są różne zagadnienia. Każde pieniądze zainwestowane się po prostu zwrócą, będą dla nas korzystne. No, mówimy o starych, przez jakiś czas będziemy się z tym zmagali, ale pamiętajmy, że jeżeli teraz coś w dzisiejszym świecie, w Polsce, w Europie budujemy, tworzymy, to powinno być autonomiczny taki dom, pasywny, czy jakkolwiek go nazwiemy, a powiedzmy, no i to się stosuje w różnych krajach, jeżeli stawia się jakiś budynek, a szczególnie budynek takiej administracji publicznej, powiedzmy nie prywatny, no to dach, albo panel słoneczny, albo zielony dach, to ma pan do wyboru, ale inny nie może być po prostu dach niezagospodarowany. Jeżeli ściana jest pusta, no to również to może być zielona ściana, no może być też pomalowana jakąś farbą, która coś pochłania, ale ja jestem raczej zwolennikiem naturalnych rozwiązań. Także no, możliwości mamy wiele i o nich się słyszy, tego typu rozwiązania się stosuje, tylko że to są ciągle odosobnione przypadki, a nie jest to ruch masowy, że każdy budynek jest właśnie taki bezpieczny, jeszcze do tego z panelami czy z zielenią.
Dobrze, panie profesorze. A jeżeli chodzi o właśnie te paliwa kopalniane i temat związany z pozyskiwaniem, z tego, dlaczego tak długo nie przechodzimy, skoro pan jest w tym temacie, czy nie jest też trochę tak, że koncerny samochodowe blokują ten cały postęp? Nie uważa pan?
Czy koncerny samochodowe,
tak,
czy te paliwowe?
Tak. Nie. I w sumie one są połączone. No, czy tak. W tych wszystkich właśnie, no nie natknął się pan na taką teorię, że w tym wszystkim są blokowane? skomplikowane właśnie te przejścia przez te dwa koncerny?
No niewątpliwie, no to są tak ogromne zyski. Zresztą przez lata nadal finansowanie jest większe dla paliw kopalnych, no, jest coraz mniejsze, ale ciągle większe, a przez lata to było 90% środków szło na technologie związane z stosowaniem węgla, ropy, gazu, a bardzo niewiele na OZE, a mimo wszystko te odnawialne źródła energii się po prostu świetnie rozwinęły. No niewątpliwie, no wiemy, globalizacja i wielkie koncerny, które gromadzą ten kapitał, no dyktują warunki i nam, obywatelom, bo mówimy o potrzebie rozwoju obywatelskiej energetyki, no jest trudno. No, sprzyjające jest to, że paliw kopalnych jest coraz mniej, są coraz trudniej dostępne i cena ich rośnie. A zwróćmy uwagę na to, że w tej chwili na rynku, który rodzaj energii jest tańszy? No z odnawialnych źródeł energii, ze słońca, z wiatru jest już w tej chwili tańszy, no mimo wszystko wykazujemy to przywiązanie. To jest kwestia tych wielkich koncernów, powiązań z polityką. Są politycy, którzy sprzyjają, no, tej stronie właśnie, tym koncernom paliwowym. Ale myślę, no ten świat, ten czas się kończy. Im dłużej to będzie trwało, tym będzie to okupione większym zniszczeniem środowiska, bardziej postępującymi zmianami klimatu z niekorzyścią dla nas. Ale koniec ery paliw kopalnych, no jest po prostu widoczne.
Właśnie przygotowując się do tej naszej rozmowy, padłem na taki materiał odnośnie technologii wodoru, rewolucji trzeciej przemysłowej i tego, czym tak naprawdę są samochody elektryczne, że miałoby być to taki bardzo chwilowy przeskok, który miałby tylko umożliwić właśnie rozwinięcie samochodów wodorowych, które już i tak się pojawiają, a w ogóle, jeżeli zgłębić badania, to okazuje się, że ta technologia już dawno jest, tylko czeka na zielone światło. No i pytanie o ten wodór. Jak blisko tego wodoru jesteśmy? Czy faktycznie są tak na wyciągnięcie ręki? I jak w tym wszystkim stoją polskie badania?
Znaczy ja nie jestem energetykiem, nie znam się na tych. Wodór jest niewątpliwie przyszłością i byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli takie bezpieczne, ale pamiętajmy o jednym. To jest kwestia, w jaki sposób my będziemy pozyskiwać energię do produkcji tego wodoru, bo jego trzeba wytworzyć, a to też są duże koszty energetyczne. I jeżeli to do tego będziemy używali paliw kopalnych, no to jakby niewiele zmienia. Natomiast jeżeli będziemy wykorzystywali do tego energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, no to jak najbardziej. Podobnie samochody elektryczne. No jeżeli my będziemy energię pozyskiwali ze spalania węgla, tak jak to w Polsce by miało miejsce, gdybyśmy mieli ten milion samochodów elektrycznych, ale ich nie mamy, no to też niewiele zmienia. Natomiast no, chciałem jeszcze jedną rzecz, jeszcze raz to podkreślić, że to jest kwestia ilości i tego poziomu naszej konsumpcji, bo jeżeli my przesiądziemy się na samochody elektryczne, będziemy wodór wykorzystywali do produkcji energii, ale będziemy to robili w tak ogromnej skali i jeszcze większej skali, bo będziemy chcieli jeszcze bardziej eksploatować zasoby tej planety, no to niewiele to zmieni. To może tylko odwlec ten moment załamania systemu klimatycznego, czy załamania funkcjonowania ekosystemu. My musimy jako ludzkość nauczyć się jednej rzeczy. Ja to pokazywałem w trakcie seminarium w czasie takiego eksperymentu z wykorzystaniem orzechów włoskich. Eksperymentu, który się nazywa Tragedia wspólnego pastwiska. I ten eksperyment pokazywał, że my potrzebujemy dwóch rzeczy, a musimy się nauczyć. Umiarkowania, powściągliwości, musimy zużywać tyle zasobów, ile jest dostępnych. Tyle, ile ziemia, przyroda, biosfera jest w stanie odtworzyć, zregenerować. No nie możemy z każdym rokiem zużywać więcej zasobów, niż się zużywa. Ilość zasobów bioróżnorodności się kurczy. Tylko, że to nie wystarczy. Potrzebujemy jeszcze współpracy. My musimy jako ludzkość, jako społeczność ludzka nauczyć się współpracować. Co się dzieje, ale nam to kiepsko wychodzi? Ta próba współpracy to są te szczyty klimatyczne, gdzie poszczególne państwa negocjują i się umawiają na pewne reguły korzystania z paliw kopalnych i redukcję emisji gazów cieplarnianych, tylko nam to kiepsko wychodzi, bo od czasu, kiedy odbyła się pierwsza konferencja szczyt klimatyczny w 1995 roku, emisje wzrosły ponad 60 parę procent. No i my się umawiamy, staramy się zredukować, a one ciągle rosną, nie? Także te starania no, nam nie wychodzą, aczkolwiek próby są. Podobnie, jeżeli chodzi o bioróżnorodność. No teraz właśnie trwa COP15 dotyczący bioróżnorodności. Tam ma być ważna decyzja podjęta. Jak nie, to no, widzę przed nami mroczną przyszłość. Ta ważna decyzja tam, to się nazywa zasada 30 razy 30. Powinniśmy tam podjąć, zobaczymy, czy politycy podejmą. Do 2030 roku chronimy 30% naszej planety. Bierzemy ją pod ochronę. No tam się w tej chwili te kroki decydują.
Co to znaczy?
30% naszej planety ma być wzięte pod formę ochrony.
Dobrze, ale na jakiej podstawie te 30% będzie wybierane? Nie wiem, to mają być lasy, wody?
To mają być oczywiście no, różne ekosystemy, mm-hmm. bo troska o bioróżnorodność to nie, że lasy chronimy, czy tam...
No właśnie.
No jakiś rodzaj, każdy rodzaj, no bioróżnorodność jest ważna, każdy rodzaj genu...
Czyli to ma być 30% nie już z tych części, które są chronione, rozumiem, czyli teraz...
Nie, ogólnie. Okay. Ogólnie. No w tej chwili ile my chronimy? Chronimy 14,7% powierzchni lądowych i 7,5% powierzchni morskich.
Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tym.
A w tej chwili mamy to do 30%. Jestem trochę pełen obaw, czy podejmą tę decyzję z tego powodu, że... A nawet jak podejmą, czy my to zrealizujemy. Ponieważ wcześniej takie próby były podejmowane. W 2010 roku umówiliśmy się jako świat na szczycie dotyczącym bioróżnorodności w Nagoi. Wtedy się to odbyło, że weźmiemy do 2020 roku 20% lądów i 10% mórz. Nie zrealizowaliśmy tego, do czego się... Na co się umówiliśmy? No teraz jak się umówimy, obyśmy się umówili, czy my to zrealizujemy? A to jest konieczne. Zdaniem naukowców to jest jakby konieczne, żeby ten świat przetrwał, był bezpieczny i my bezpieczni. No to konieczna jest ta zasada 30 na 30.
Panie profesorze, a takie 5 zaleceń, które każdy z nas mógłby wprowadzić, żeby trochę się przyczynić dla tej planety naszej?
No, ja zwykle podkreślam to, jakby uświadamiam rozmówcom, że każde nasze działanie, każdy nasz zakup, każda nasza decyzja, że my cały czas zużywamy zasoby środowiska i przyczyniamy się do emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym każdy z nas może wykonać no, niezliczoną ilość różnych kroków, które sprawią, że będzie lepiej i wykonamy jakiś krok ratujący planetę, bo cały czas oddziaływujemy, także powinniśmy no, przyjrzeć się swojemu życiu i to nie jest tylko kwestia wyłączania światła czy oszczędzania wody, ale no, każdy rodzaj naszego zakupu, spędzenia wolnego czasu, wyjazdu na wakacje, no nad wszystkim powinniśmy się po prostu zastanawiać, co my robimy i czy to jest dobre dla planety, dla mnie, dla mojego zdrowia i tak dalej. Tylko, że jesteśmy w takiej sytuacji, no właśnie, kryzysu klimatycznego, środowiskowego i potrzeby transformacji, że to nie wystarczy. My potrzebujemy zmian systemowych. My musimy zmienić gospodarkę, sposób budowy miast, sposób, w jaki się odżywiamy, w jaki produkujemy żywność, jak się poruszamy, jak budujemy domy. A to wymaga decyzji jakby odgórnych zmian systemowych, które są planowane chociażby w Europejskim Zielonym Ładzie, tylko jest potrzebna ta presja społeczna i każdy z nas powinien wykazać postawę obywatelską, powinniśmy wspólnie wywierać presję na decydentów, żeby te zmiany były wprowadzone w takim tempie, w jakim to jest konieczne.
Dziękuję panu serdecznie. Moim gościem dzisiaj był profesor Piotr Skuła. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że skoro ma pan niedaleko, to jeszcze pan kiedyś zawita do nas na rozmowę.
Dziękuję bardzo, z przyjemnością na takie tematy, z wielką radością.
Może po całym szczycie omówimy sobie go zagadnienia i to, co zostało ustalone.
Tak, czekam na rezultaty i powinniśmy o tym mówić. Bardzo mało się w mediach mówi. Jest to bardzo smutne, że potrafimy już trochę mówić na temat gazów cieplarnianych, gospodarki, ale wykazujemy jako społeczeństwo wystarczającego zainteresowania troski o bioróżnorodność, o życie.
Drodzy słuchacze, zatroszcie się o naszą planetę. Do usłyszenia.